W Radiu Zachód Lubuskie Forum zaczynamy. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam także naszych gości. Od studia w Zielonej Górze rozpocznę. Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Olimpia Tomczyk-Iwko, Kukiz 15.
Dzień dobry, Lubuskie.
I teraz drugie studio w Gorzowie, senator Władysław Komarnicki, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Leszek Gajda, Porozumienie.
Witam serdecznie wszystkich.
Jerzy Synowiec, Nowoczesna.
Dzień dobry.
Oraz Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ruszyła kampania informacyjna dotycząca rozszerzenia programu Rodzina 500+. Od poniedziałku będzie można już składać wnioski o wypłatę świadczenia na pierwsze dziecko. I tak sobie myślę, że to jest dobra okazja, by państwa zapytać o realizację celów, które miało zapewnić wprowadzenie tego programu. Pokrótce, poprawa demografii, czyli ten efekt długofalowy, poprawa bytu finansowego rodzin z dwójką i więcej dzieci, no i sięgnięcie przez te rodziny po dobra, które wcześniej były nieosiągalne albo rzadko osiągalne. Jest też aspekt ekonomiczny, bo na rynku znalazło się więcej pieniędzy, które zdaniem ekonomistów przyczyniają się do większej stymulacji gospodarczej. Kto z państwa krytykuje, kto z państwa chwali założenia programu, bo może trzeba coś w nim zmienić, może trzeba poprawić. No i jak przede wszystkim, to takie fundamentalne pytanie, program Rodzina 500+ wpisuje się w polskie realia. Pozwolę sobie, że rozpocznie senator Władysław Komarnicki, Platforma Obywatelska. Proszę.
Jak zapewne pan pamięta, często pan mnie w tej sprawie zapraszał do studia, zawsze wyrażałem swoją aprobatę, jeżeli chodzi o tę decyzję, gdyż uważam, że szereg osób, szereg rodzin poprawiło sobie w ten sposób, jakby to powiedzieć, sprawy socjalne, które były nawet nie w zasięgu ręki tych rodzin. I to jest plus. Powiem, co mi się nie podoba. Nie podoba mi się to i cieszę się, że pan w swoim pytaniu zawarł, jakie należałoby zrobić poprawki. Więc ja osobiście uważam, że należałoby przede wszystkim zlikwidować te pieniądze, które są no, takim trochę rozdawnictwem ludziom, którzy nie oczekiwali na te 500 zł. To jest niemały procent. Polacy się od 30 lat bogacą i dawanie dodatkowo tym rodzinom, które są zasobne, te 500 zł, jest trochę takim nieporozumieniem, a być może taką zwykłą korupcją polityczną. Ja bym te pieniądze zagospodarował całkiem inaczej. Ja bym jeszcze dołożył tym biedniejszym, którzy nie mieli możliwości osiągnięcia pewnego statusu. Różne są przyczyny tego. Ja nie mówię tu o rodzinach, być może patologicznych. Ale z uwagi na to, że jest deforma, jeżeli chodzi o oświatę, coraz bardziej będą się rozwierać nożyce między dziećmi, tymi, którzy mają możliwości. Proszę pamiętać, że dzisiaj edukacja odbywa się nie w szkołach publicznych, tylko odbywa się w szkołach niepublicznych, a do tego są ogromne pieniądze wydawane przez rodziców, żeby te dzieci miały możliwości, to się nazywa dzisiaj korki, zdobyć większą wiedzę i pójść mocno w górę. Tu bym dał te pieniądze. Ponadto te pieniądze bym jeszcze przeznaczył na tak zwane substancje, których brakuje, jeżeli chodzi o żłobki i przedszkola. I to jest moja uwaga. I na koniec chcę powiedzieć, że nie podoba mi się retoryka, która jest od początku, kiedy mówi się bez przerwy, że rząd dał 500+. Nie. Rząd dystrybuował to, co 2 miliony pracodawców wypracowało. Warto od czasu do czasu podziękować tym ludziom. I ostatnia naprawdę uwaga. Kiedy pani Beata Szydło mówiła, pani premier Beata Szydło mówiła, że kraj jest w ruinie, to warto też i przypomnieć, że zaraz po objęciu władzy ta niedobra platforma zostawiła niemałą zasoby finansowe w kasie. To też o tym warto
powiedzieć. Sebastian Pieńkowski teraz, Prawo i Sprawiedliwość.
Za chwilę się odniosę do wypowiedzi pana senatora, ale najpierw fakty, które mam z ministerstwa, bo pan pytał, jakie są efekty. No przede wszystkim od 1 lipca już wszystkie dzieci, bez względu na kryterium dochodowe rodziców, będą dostawały, to jest prawie 7 milionów dzieci, te pieniądze. Poza tym w rodzinach wzrósł realnie o 7% dochód tych rodzin. W najuboższych aż o 35%. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Mam tutaj w tej informacji również, że spadek skrajnego ubóstwa wśród dzieci z 9% na 4,7%, a wśród ubóstwa skrajnie samotnych rodziców aż 13 razy, z 12,1 na 0,7%. Wzrost wydatków rodzin na rekreację, co jest bardzo ważne, bo dużo dzieci i rodzin nie jeździło nigdzie na wakacje, na kulturę, wyposażenie mieszkania, edukację czy podróże. Wzrost przede wszystkim współczynnika dzietności od 20 lat, nigdy tego nie było, z 1,29 na 1,45. Oczywiście jest to program długoterminowy, więc liczymy na to, że ten wzrost współczynnika będzie rósł. No i o 75% wzrósł w relacji do 2015 przez 2 lata wskaźnik udziału wydatków na rodzinę w PKB. A jeśli chodzi tutaj o informację, no to o wypowiedź pana senatora, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, no rząd Prawa i Sprawiedliwości uchwalił i większość sejmowa i senacka i prezydent wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy na sztandarach i my to zrobiliśmy. Ja przypomnę, że rząd Platformy i PSL tego nie zrobił. No i to
nie
są
kwestionuję
fakty.
Tego.
To są fakty, więc nie chciałbym, żeby to było rozmydlane, bo w końcu jest władza, która to zrobiła. Jestem zszokowany narracją troszeczkę tutaj. Dziękuję za tą wypowiedź pana senatora, że popiera ten program, bo ostatnio radni Prawa i Sprawiedliwości zostali zaproszeni na zakończenie jakby tej części teatralnej w Gorzowie sezonu i tam pan Waldemar Sugocki, rozumiem kandydat na posła, nie wyczuwając całkowicie intencji tego wydarzenia, politycznie porównał 500+ do łapówki, którą w ramach sztuki, którą wcześniej oglądaliście, Moralność pani Dulskiej, do 100 tysięcy, które pani Dulska tam płaciła za to, żeby zachować swoją moralność w domu. I porównał. To było bardzo to nieeleganckie, nie na miejscu. Ja myślę, że dalej część członków Platformy Obywatelskiej, mimo że mówi, że to popiera, jednak nie popiera i w takich właśnie wypowiedziach publicznych deprecjonuje tych ludzi, którym ta pomoc się należała i pokazuje swój prawdziwy stosunek. Skandaliczna wypowiedź, szmer na sali, no ale niestety tak szef Platformy tutaj na Lubuskie się wypowiedział. Bardzo przykra sprawa, więc też to pokazuje ten stosunek do ludzi, którym ta pomoc się należy i którą Prawo i Sprawiedliwość będzie kontynuować.
Kolejny głos w dyskusji, Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ja wielokrotnie podkreślałam, że ten program ma bardzo wiele zalet, ale z pewnością nie do nich należy, że kwestie demograficzne. Rzeczywiście tu się zgodzę, że one są widoczne w dłuższym okresie czasu, nie w okresie tam powiedzmy roku, dwóch czy trzech, ale z pewnością program w mniejszym stopniu wpływa na kwestie demograficzne, w większym na pewno na kwestie likwidacji ubóstwa czy wzrostu zamożności rodzin z dziećmi, z większą ilością dzieci, czyli z dwójką i większą ilością dzieci. Natomiast chciałam powiedzieć, że każda praca jest trudna i tutaj tak nawiązując trochę do wypowiedzi pana senatora, chciałam powiedzieć, że to nie tylko pracodawcy wypracowują, ale wszyscy ci, którzy pracują, wypracowują PKB. Również te kobiety, które wychowują dzieci, pracują w domu. Także nie jest to tak, że tylko pracodawcy są osobami, które mają wpływ na nasze PKB. PKB to jest ilość wszystkich usług i to jest praca każdego z nas. W związku z tym powiedziałabym w ten sposób, że należałoby w tym układzie wszystkim serdecznie za to podziękować.
Kukiz 15, Olimpia Tomczykiwko.
Oczywiście, że program 500+ jest dobrym programem i chyba nikt nie ma wątpliwości. Zresztą to jest taki europejski standard. Zwróćmy uwagę na to, że w każdym europejskim kraju jest program wspomagający wychowanie dzieci. I to nie jest program socjalny. W Europie to nie są programy socjalne, więc też nie rozumiem, dlaczego my to określamy programem socjalnym. To jest program wspomagający rozwój dzieci, ale niestety u nas w Polsce z powodu ubóstwa dużego, to 500+ nie zawsze idzie na kwestie związane z rozwojem dzieci. I gdyby rząd poszedł o krok dalej i pomyślał o tym, żeby zwiększyć kwotę wolną od podatku do takiej europejskiej kwoty wolnej od podatku, wtedy każdy Polak miałby więcej o 400 zł w portfelu i wtedy program 500+ mógłby być tym, na który wszyscy czekali, czyli takim wspomagającym. I w innych europejskich krajach nie jest tak, że jest kryterium dochodowe. Każda osoba, każda rodzina, nawet ta dobrze zarabiająca, dostaje te pieniądze, bo zwyczajnie każdej rodzinie, która ma dziecko, te pieniądze się należą.
Jerzy Synowiec, Nowoczesna.
Panie redaktorze, myślę, że pytanie, które pan zadał o program 500+, to nie jest pytanie na dzisiaj. Ja bym je zadał, powiedzmy, w końcu października albo w listopadzie, bo dzisiaj większość dyskutantów to są ludzie, którzy będą startowali w wyborach i nikt z nich uczciwie nie odpowie na to pytanie, nie odpowie na to, o czym tak naprawdę myśli, co myśli o tym programie, bo się boi wyborców po prostu. I gdyby nawet powiedział ktoś przeciwko, no to ma większość wyborców, którzy dostają 500+, przeciwko sobie. Ja powiem tak, program 500+, co do większości tych beneficjentów, no jest uzasadniony, ale nie co do wszystkich. Bo ktoś, jeśli otrzymuje 5 czy 10 razy średnią krajową co miesiąc, to nie powinien tego dostawać. Ja mam kolegów świetnie zarabiających, milionerów, którzy dostają 500 zł miesięcznie na swoje dzieci. Jeden nie weźmie, a drugi weźmie, bo zresztą na dzieci, jak się coś dostaje, to nie można tak rezygnować. Na przykład alimenty. Więc ja myślę, że ten program powinien się zmodyfikować w ten sposób, że ci, którzy otrzymują wielokrotność średniej krajowej, takie są ich dochody, nie będą tego otrzymywać. W zamian za to można by ufundować darmowe obiady dla wszystkich dzieci w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych. Dla wszystkich dzieci można byłoby zafundować wyprawki. To są pewne rzeczy, które jakby wzmagają samopoczucie i tych bogatych, i tych biednych i stanowią pewną równość. I teraz ostatnia kwestia, bo też gdzieś tam w tle jest to, że od 1 lipca wszystkie dzieci będą dostawały 500+. Uważam to też za kompletną pomyłkę. W niektórych wypadkach pewną uzasadnioną. Ale dlaczego moje dziecko, dziecko ojca, które świetnie zarabia, ma dostawać 500+, a będę dostawał je od lipca? To nie ma uzasadnienia ani demograficznego, ani nie poprawia sytuacji materialnej, ani nic w ogóle nie znaczy, poza tym, że to są pieniądze tak naprawdę wyrzucane w kosmos.
A czy pana zdaniem program działa demotywująco, jeśli chodzi o pracę kobiet? Kobiety rezygnują z pracy?
No oczywiście, że tak. No to wszystkie statystyki wskazują. A jeżeli chodzi o demografię, to po co patrzeć na Polskę? Popatrzmy na wszystkie kraje zachodnie, te najbogatsze. Na Szwajcarię, Austrię, Holandię. Tam ciągle spada ilość urodzin, mimo że świadczenia socjalne są znakomite i ludzie świetnie zarabiają. Czyli inne argumenty decydują o liczbie posiadanych dzieci niż 500 zł.
Asza Gajda, Porozumienie.
Moim zdaniem ja bym tutaj nie rozróżniał, temu dziecku się należy, tamtemu dziecku się nie należy, bo ten tata zarabia tyle, a tamten tyle. Naprawdę, jeżeli chcemy prowadzić program, to bez dyskryminacji dzieci, bez względu na to, bo te osoby, które też zarabiają dużo,
no pan słyszał,
one, kryterium one również dokładają się do tego PKB, do tego koszyka świadczeń, które później są dzielone na te dzieci. Także ja nie chciałbym, żeby ktoś teraz nagle przyszedł i modyfikował i powiedział, dobra, moim zdaniem powinno być tak, że rodzice powinni na to przeznaczać te środki, tym dzieciom damy, tamtym nie damy. Nie, rodzice wiedzą jak najlepiej spożytkować te środki i na co przeznaczyć dla dzieci, dla rozwoju tych dzieci i to jest bardzo dobre i to jest znaczące, że daje się swobodę rodzicom do dysponowania tymi środkami. A ja bym chciał wrócić do genezy powstania właśnie 500+, to jak na sztandarach właśnie Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, to było takie znaczące, że kiedy dojdzie Zjednoczona Prawica do władzy, to właśnie te środki będą przeznaczone na każde dziecko. Zaznaczam, każde dziecko. Z racji tego, że Zjednoczona Prawica zaznała taki budżet, jaki miała, przecież wtedy pan minister Rostowski powiedział, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Wiedzieliśmy, jaki jest budżet po Platformie i po PSL-u. W związku z tym Zjednoczona Prawica wprowadziła 500+ od drugiego na kolejne dziecko, a teraz właśnie jest dopełnienie tego programu, czyli mamy, tak jak było to na sztandarach, od pierwszego dziecka na każde kolejne dziecko.
Ja tylko jednym zdaniem, odpowiadając panu przewodniczącemu, w moralności pani Tulskiej dzisiaj, jeżeli chodzi o nasze życie, które się toczy, wiele rzeczy się mieści. Ja bym tutaj tak nie dezawuował słowa pana senatora Sługockiego.
Sebastian Pieńkowski.
Okej. Okay. Ja tylko krótkie dwa komentarze, bo pan radny synowiec powiedział, że wszyscy przed wyborami nie chcą mówić prawdy. No, my realizujemy swój program, więc ja rozumiem, że ta wypowiedź dotyczyła opozycji w stosunku do rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. A tutaj pani minister może, Fedak, mnie sprostuje, ale z tego, co ja wiem, jeżeli byśmy chcieli dzielić Polaków na tych, co dostają i na tych, co nie dostają, bo są za bogaci, to koszt urzędniczy rozpatrywania tych wniosków jest dużo większy, przynajmniej ja mam taką wiedzę, niż danie pieniędzy również tym, tak jak zauważył słusznie pan Leszek Gajda z Porozumienia, że oni też płacą i płacą bardzo dużo do budżetu, bo są najbogatsi, najlepiej sobie radzą, więc dlaczego mieliby nie dostawać? Więc tutaj są dwa takie mocne argumenty, które moim zdaniem obalają tą tezę, że musimy różnicować na biedniejszych i bogatszych.
To jeszcze Jolanta Fedak, proszę.
No, ponieważ zostałam wywołana do odpowiedzi, to pozwolę sobie zgodzić się, że rzeczywiście z panem, że koszty obsługi takiego zadania, w którym niewiele osób wypada jakby z tego systemu dystrybucji 500+, są duże. To tylko chciałabym powiedzieć, że z jednej strony rzeczywiście lepiej zrobić to w taki sposób, że wszyscy otrzymują 500+. Dziękuję. Natomiast ubolewam nad tym, że tak dużo osób z tego systemu po prostu wypada. To oznacza, że jako społeczeństwo wszyscy jesteśmy stosunkowo niezamożni. Natomiast jeżeli chodzi o budżet, który państwo zastaliście po tych rządach PO-PSL, to nie był on taki zły, skoro pierwsze wypłaty już były po 4 miesiącach.
Jak pani wie, VAT.
Ale to nie my stwierdziliśmy, to państwa minister stwierdził.
Pozwolicie
państwo, że państwo mieliście na ten temat inne zdanie, rozumiem, tak?
Pozwolicie państwo, że zmienię temat tak poniekąd trochę wakacyjny teraz, bo wakacje przecież rozpoczęte, sezon turystyczny w pełni. Turystyka w Polsce od kilku lat jest na fali wznoszącej, co pokazują wszystkie statystyki. Tylko w ciągu 3 pierwszych miesięcy już tego roku z bazy noclegowej w Polsce w obiektach liczących, bo tak jest to liczone, więcej niż 10 miejsc noclegowych skorzystało 5,5 miliona turystów krajowych, 1,3 miliona zagranicznych. Dla porównania, żebyśmy to jakieś zderzyli, przed rokiem było to odpowiednio 5 milionów i 1 milion. Tak więc zapowiada się, że i ten rok będzie turystycznie rekordowym. Jak na tej turystycznej hoście korzysta lubuskie? Bo do tego zmierzam. Okazuje się, że słabo w rankingu, gdzie najczęściej nocowali turyści w minionym roku. Zajęliśmy 3 miejsce od końca. 1 400 000 turystów nocowało w Lubuskim. Wyprzedziliśmy tylko, ale nieznacznie, województwo podlaskie i opolskie. To, co jest nad nami w rankingu, wyprzedza nas liczebnie od kilku do kilkunastu nawet milionów turystów. Teraz tak, zielona kraina, bo takie mi się kojarzą sformułowania, z pięknymi jeziorami, nieprzebranymi lasami, malowniczymi terenami, czystym powietrzem. Jesteśmy przecież dobrze skomunikowani, jeśli chodzi o region, bo i mamy S3 i A2. Jak ten ranking według państwa wpisuje się w taką narrację, skoro no, nie wykorzystujemy potencjału, bo turyści do nas po prostu nie chcą przyjeżdżać. Gdzie jest przyczyna? Panie senatorze, proszę, Władysław Kowalski.
Ja trochę po świecie też pojeździłem i miałem okazję i przyjemność korzystania z infrastruktury nad takimi pięknymi jeziorami. No i tutaj trzeba powiedzieć wprost, że kamyczek jest do naszych gospodarzy poszczególnych miejsc. Ja nawet słyszałem, że ziemia lubuska to jest porównywalna do krainy Toskanii. Wszystko pasuje pod jednym względem. Jeżeli turysta jedzie ile set kilometrów i chciałby odpocząć, no to być może za 20-30 lat będziemy na pierwszym miejscu, bo jeżeli chodzi o tak zwaną dzikość, gdzie nie ma toalety i idzie się do lasu, jeżeli nie ma gdzie się umyć, jeżeli nie ma gniazdka prądu człowieka, który przyjeżdża z przyczepą strudzony i chciałby po prostu wypocząć nad tym jeziorem, to nie dziwmy się, że jesteśmy na 3 miejscu od końca. Cieszę się, że pan poruszył ten temat, bo to nie tak do końca sam wakacyjny, ale to jest problem przede wszystkim infrastruktury, gdzie gospodarze, bo nie jest to tak, że nie ma nigdzie gospodarza, jeżeli chodzi o akweny i lasy. Gospodarze powinni zwrócić bardziej uwagę, jeżeli chcą przyciągnąć turystów, to po pierwsze poprawić infrastrukturę z prawdziwego zdarzenia, a po drugie spróbować wówczas rozegrać to marketingowo. Takie mówienie, że tutaj na pewno Niemcy do nas przyjadą, bo jesteśmy blisko, jest to zła teza, dlatego że każdy turysta, który się decyduje zwiedzać kraj X, chce mieć warunki wygodne. I tego niestety nam brakuje. I dlatego się wcale nie dziwię, że jesteśmy na trzecim miejscu od końca. Tak ja uważam.
Sebastian Pinkowski, proszę. Prawo i Sprawiedliwość.
A ja uważam, że już nawet nie pamiętam, ile Platforma Obywatelska rządzi w województwie, czy to trzecia, czy czwarta kadencja. W związku z tym pieniądze nie idą tam, gdzie powinny, tak? Bo jeśli tutaj pan senator słusznie zauważył, że samorządowcy nie działają tak, jak powinni w tym zakresie, no to z tego, co wiem, też w większości w województwie lubuskim Platforma wygrywa wszędzie. Lub tak zwani wójtowie, burmistrzowie niezależni, którzy pochodzą z Platformy Obywatelskiej. Więc widać jasno, że od kilku kadencji Platforma Obywatelska sobie nie radzi z tym problemem. No ale nie dziwne, że sobie nie radzi, bo jeśli pani marszałek Polak jest na wszystkich billboardach, zawsze jakoś dziwnie przed wyborami i to na takich billboardach niewyborczych, więc te pieniądze gdzieś idą, to po pierwsze. Po drugie, jak sobie porównamy budżety utrzymania urzędników, no to mamy już któryś rok z rzędu 21% budżetu, około 90 milionów, czyli co piątą złotówkę, na urzędników, których jest coraz więcej w Urzędzie Marszałkowskim, zwłaszcza po przegranych wyborach w 2015. Ja przypomnę, że Gorzów wydaje około 7%, trzy razy mniej na urzędników, a też nie jest najtańszym miastem, jeśli chodzi o urzędników. Można jeszcze taniej, to jest najdroższy Urząd Marszałkowski, więc to nie jest priorytet dla tej władzy i dopóki ta władza będzie, to się nie zmieni. I trzeba to sobie jasno powiedzieć. Mamy olbrzymi potencjał, mamy olbrzymią ilość turystów, która przyjeżdża do Polski, bo Polska się mocno rozwija, około 5%. Mamy dużo inwestycji, mamy dużo pięknych terenów. Lubuskie z tego słynie i my nie jesteśmy w stanie z tą władzą tego potencjału wykorzystać.
Olimpia Tomczykiwka, Kukiz 15.
No cóż, niestety też muszę stwierdzić, że u nas turystyka kuleje, a nie musiałaby. I tutaj nigdy nie będziemy jakimś zagłębiem turystycznym, bo nie mamy ani morza, tak, ani gór. Jednak mimo to mamy piękne jeziora, mamy mnóstwo lasów. To jest nasz ten taki dobrobyt, nasze dziedzictwo. I to powinniśmy wykorzystać. Spójrzmy na Branderburgię, spójrzmy na Spreewald. Też nie są terenami stricte turystycznymi, a potrafili sobie świetnie poradzić. Brakuje reklamy, brakuje nieco infrastruktury, bo też nie szłabym tutaj w taką mocną, szeroką infrastrukturę, bo jednak nasz rejon, nasze województwo jest fajne, że jest właśnie takim dziewiczym terenem i to trzeba by utrzymać, ale jednak wprowadzić nieco tej infrastruktury, żeby turystom pomóc. Pamiętajmy też o enoturystyce. To wszystko faktycznie Urząd Wojewódzki powinien wspierać i mocno promować, a tego faktycznie brakuje, niestety.
Dodam, że w rankingu przewodzi województwo zachodniopomorskie. 15 milionów turystów w ubiegłym roku, na drugiej pozycji Małopolska 14 milionów. Później województwo pomorskie 10 i mazowieckie 9. Kolejna wypowiedź teraz Jelonta Fedak, PO-SL.
No to zwracając uwagę chociażby na te pierwsze województwa w rankingu, trzeba przyznać, że są to województwa, które mają bardzo dobre warunki naturalne. No to są województwa, które mają morze albo są zagłębiami, że tak powiem, zabytków, albo mają góry. No to są po prostu, i w dodatku jeszcze to są duże województwa. My jesteśmy jednym z trzech najmniejszych województw, jeżeli chodzi o powierzchnię, o liczbę ludności, więc mniej więcej ta ilość turystów odwiedzających tutaj jest proporcjonalna jakby do tego potencjału. Ale pewnie to jest i za mało. I nie mówię, że to wystarczy. Natomiast bezsprzecznie jakąś zaletą tego województwa są liczne jeziora. To jest mniej więcej, o ile dobrze pamiętam, około 500 jezior, które znajdują się na terenie województwa lubuskiego i które niestety to są jeziora po prostu państwowe. Także dojście do tych jezior, infrastruktura, która buduje się do tych, wokół tych jezior, no powinna być, ten problem powinien być jakoś rozwiązany wspólnie między samorządem i z rządem. Jakoś trzeba wpłynąć tutaj takimi rozwiązaniami z jednej strony legislacyjnymi, z drugiej strony inwestycyjnymi, żeby po prostu rzeczywiście tą infrastrukturę dla turystów zaproponować dobrą. No, z pewnością taką następną gałęzią, która powinna się dobrze rozwijać, to jest tak zwana turystyka kwalifikowana, czyli taka turystyka charakterystyczna. Mamy już tutaj szlaki winem i miodem płynące. No, są to z pewnością atrakcje takie, z których region już słynie. Kiedy się mówi o Zielonej Górze czy o województwie lubuskim, to już coraz częściej się mówi o uprawie winorośli. To już coraz częściej się mówi o tych właśnie naszych szlakach, które są jakoś tam dobrze promowane. Ja bym powiedziała tak. Pewnie tego wszystkiego jest mało i chciałoby się, żeby było więcej, ale nie można tutaj rzeczywiście wszystkiego w czambu potępiać. Tym bardziej, że ta turystyka, która oparta jest o te właśnie takie ekskluzywne hotele, w tej chwili no też ulega takim zmianom i miejsca, które są właśnie dziewicze, czy miejsca, które są w jakiś sposób nieodkryte jeszcze, także są turystycznie atrakcyjne. Kiedyś tutaj bardzo wiele osób przyjeżdżało na ziemię lubuską, właśnie korzystając z tego, że są lasy, jeziora, z takich terenów, które były zanieczyszczone, czyli ze Śląska, czy z Górnego Śląska, z okolic Wałbrzycha. Ja do teraz lato spędzam w województwie lubuskim na wsi i tam właśnie są domy górników, którzy tutaj przyjeżdżali od 20 lat i którzy właśnie takie niewielkie domy sobie pobudowali lub pokupowali stare siedliska i przez długi czas właśnie korzystali tutaj z tych uroków naszego regionu. Ale trzeba przyznać, że teraz te możliwości jakby spędzania wolnego czasu się zdecydowanie zwiększyły. I stać już nas na to, żeby także wyjeżdżać za granicę, żeby i w sensie materialnym i organizacyjnym. Także myślę, że to ulega pewnym zmianom i to zmianom na lepsze. Natomiast sądzę, że gdyby to współdziałanie władzy rządowej i samorządowej było, zwłaszcza jeżeli chodzi o zagospodarowanie tych miejsc przy jeziorach, to z pewnością by to było z korzyścią dla regionu i dla i turystycznych możliwości.
I Jerzy Synowiec, Nowoczesna. Co jest nie tak z turystyką w Lubuskiem?
Wszystko jest tak. Przede wszystkim to, że turystyka u nas jest słabo rozwinięta, taka międzynarodowa, poważna, liczona w milionach, to nie jest ani wina Platformy, ani wina PiSu. Po prostu taki mamy teren. Ja mam pomysł. Trzeba po prostu plażę z Świnoujścia przenieść koło Witnicy, natomiast Karkonosze położyć koło Żagania i będziemy mieli super turystykę. Niestety tak nie jest i nie będzie. O jakich lasach my tu mówimy? Przecież mamy zakaz wstępu do lasów i nikt sobie nie pójdzie z kosturkiem i z dziećmi, z plecakami, bo go leśniczy wygoni. I mówimy, że mamy mnóstwo jezior. Jakich jezior? My mamy koło Gorzowa Kłodawskie Jezioro i w Różankach. Jak tam spędzać wakacje? Nie róbmy sobie żartów. Jeziora to są na Mazurach i my z tym konkurować nie będziemy. Przecież trzeba sobie powiedzieć jasno, są sytuacje gospodarcze, historyczne. Mamy morze, mamy góry. Nigdy nie będziemy z nimi mogli konkurować. Nigdy. Mało tego, stracimy trzecią od końca pozycję, będziemy na drugiej albo na ostatniej, ponieważ Podlaskie ma o wiele większy potencjał niż my, bo tam są jeziora mazurskie, bo tam jest Puszcza Białowieska i tak dalej. I oni pewno za jakiś czas to wykorzystają. My nie mamy takich sytuacji, nie mamy historycznych miast o tysiącletniej historii. Mamy Witnicę, mamy Sulęcin, mamy Kożuchów. Jak ściągnąć miliony turystów z zachodu do tych miejscowości? To jest nierealne. I nie łudźmy się, że tu administracja państwowa czy cokolwiek może zmienić. Jest jeszcze jeden argument. Turystyka dzisiaj to jest również turystyka europejska czy światowa. Przeciętny Polak, jak ma trochę pieniędzy odłożonych na wakacje, to sobie wykupi wycieczkę do Turcji albo do Tunezji, bo jest o wiele taniej niż wyjazd nad polskie morze. I pamiętajmy również o tym.
Leszek Gajda, Porozumienie.
A ja właśnie bym tutaj całkiem odwrotnie do tego podszedł, z racji tego, że no rzeczywiście, no Lubuskie nie będzie ani nad morzem, ani nie będzie miało gór, ale trzeba należy wręcz wyciągać wnioski i znaleźć sposób dotarcia do tych osób, które chcą spokojnie spędzać wakacje, które chcą spokojnie spędzać swój wolny czas i wręcz wymagają takich mniejszych jezior, właśnie zalesionych terenów, gdzie będą mogli ze swoimi rodzinami wypoczywać i my, jako mieszkańcy, jako tutaj rzeczywiście Urząd Marszałkowski powinien wręcz przygotować odpowiednio infrastrukturę po to, żeby tych ludzi do nas przyciągnąć. Ja znam osobiście właściciela wielkiego hotelu w Lubniewicach, który naprawdę świetnie przygotował miejsce pod turystykę i przyciąga naprawdę bardzo dużo turystów w to miejsce. Także jest możliwość i są osoby chętne do tego, żeby w ten sposób spędzać swój wolny czas, tylko rzeczywiście trzeba tutaj trochę optymizmu i chęci do tego, żeby działać na rzecz województwa.
Jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć. W mijającym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej zerowy podatek PIT dla osób do 26 roku życia. Mówiąc krócej, uprawniona osoba będzie dostawać pensję bez potrąconego podatku. Cel główny, cel nadrzędny tej ustawy to zatrzymanie w kraju młodych ludzi i ułatwienie im startu w dorosłe życie. Czy państwa zdaniem ta podatkowa zmiana istotnie zatrzyma w kraju młodych ludzi i będzie wystarczającą zachętą, by szukać pracodawców tutaj, na miejscu? Władysław Komarnicki.
Każdy z nas miał 24-25 lat i 20 i wie o tym doskonale, że jest to początek drogi. Tak na dobrą sprawę dzisiaj mówienie o tym, że to zachęci do i będzie wielki wysyp przedsiębiorców, no to jest nieuprawnione. To jest taki bardziej zabieg, według mojej oceny, jako przedsiębiorca przede wszystkim, PR-owski. Natomiast ja jako przedsiębiorca wieloletni zawsze będę popierał takie gesty, bo być może ludzie, którzy nie pójdą na studia, a mają taki dar Boży w postaci robienia biznesu, to dla niego jest to bardzo dobry start i jestem absolutnie za tym. Natomiast myślę, że to będzie znikomy procent tych młodych ludzi, a już to, co pan zadał pytanie, że to, jakby powiedzieć, zablokuje wyjazdy za granicę, myślę, że to jest chyba chybione.
Może ograniczy?
Trochę.
Sebastian Pięgowski.
Nie spodziewałem się optymizmu pana senatorze, ale myślę, że to jest dobry krok w dobrą stronę. Nie wiem, jakie będą efekty. Oczywiście liczę na to, że tak będzie, jak pan mówi, tak? Że te optymistyczne poglądy na tę sprawę się sprawdzą, ale wszystkim nam zależy, żeby państwo było super, a żebyśmy płacili jak najmniejsze podatki. No, to są dwie wykluczające się sprawy i trzeba to jakoś pogodzić. I my w ramach wpływów do budżetu coraz większych poprzez naszą politykę staramy się, ja wiem, koniunktura w Platformie jest najważniejsza, staramy się dzielić tym, co uda nam się wypracować wszystkim Polakom i poprzez przepisy ściągnąć więcej dobrze BIS-u, które uszczelniają pewne sprawy i tymi pieniędzmi się dzielić, więc jeżeli te pieniądze Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, Mateusz Morawiecki znaleźli w budżecie, jeżeli to nie są na razie największe pieniądze, ale rzeczywiście jest to dobre rozwiązanie. Mam nadzieję, że rzeczywiście tak stanie. Część ludzi się zawaha, nie wyjedzie, a część stwierdzi, że wróci, ponieważ w Polsce sam znam 18-letnie osoby, które wchodzą w dorosłość, mają rodziny i one już pracują, one gdzieś chodzą, świadczą usługi w kawiarniach i tak dalej i one nawet tego nie wiedzą, bo jak z nimi rozmawiam, to się ode mnie dowiadują, że w tym momencie no, będą trochę mieli więcej na koncie, bo nie będą płacić już przez te 8 lat tak naprawdę, jeśli będą pracować, a przypominam, nie 100% młodzieży studiuje w Polsce.
No wyliczenia są proste. Jak teraz ktoś dostaje pensję minimalną 2200 brutto, to zostaje mu w portfelu 1600 zł.
Dla młodego człowieka to jest dużo.
Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
No, wiele rządów wprowadzało takie rozwiązania dla młodych ludzi. One dotyczyły małego ZUS-u czy pierwszej pracy. To są działania idące w dobrym kierunku, powiedzmy zwiększające tą ilość pensji czy umożliwiające jakoś wejście na rynek pracy. Także o ile wiem, to rozwiązanie dotyczy osób do 26 roku życia.
Tak, i jest.
Czyli to jest mniej więcej gdzieś rok, dwa lata po ukończeniu studiów. Więc dla tych osób to będzie stosunkowo nieduży okres. No ale dla tych, którzy kończą średnie wykształcenie czy szkoły zawodowe, no to już jest parę lat wyższej pensji po prostu.
Kukiz 15, Olimpia Tomczykiwka.
No właśnie to, o czym wspomniała pani Jola. To jest taki gest w stronę młodych, ale jeżeli człowiek młody jest ambitny i studiuje i w wieku 25 lat kończy studia, to zostaje niejako ukarany tylko rocznym zwolnieniem, tak?
Nie,
natomiast te osoby, które kończą zawodową szkołę bądź też średnią, mają ten okres dużo dłuższy, więc tutaj jest pewna dysproporcja. Jednak czy to pomoże w tym, żeby młodzi pozostali? Nie sądzę. Po prostu w Polsce podatki są nieuczciwe. Nie są proporcjonalne do zarobków. Bo niestety, ale ta osoba, która zarabia 2000 zł i ta osoba, która zarabia 100 tysięcy zł, będzie płacić wciąż taki sam ZUS 1500, czyli jednego przedsiębiorcę to zabije, drugi będzie się z tego śmiał. Po prostu jest tutaj potężna dysproporcja. Niestety podatki nie są proporcjonalne do zarobków i to jest problem.
Krótko odwracam Sebastian Finkowski.
No, jestem zszokowany panią wypowiedzią, że pani mówi, że to jest kara, że tylko ktoś rok dostaje przywileju. Nikt nie zakazuje. Ja w czasie studiów pracowałem, pani podejrzewam również, więc taka rodzaj demagogii przeraża. Proszę tego nie robić.
Ale sami państwo deliberujecie nad tym, czy nie wydłużyć tego okresu do 30 roku
życia,
liczymy słyszałam.
Pieniądze. Jeśli się znajdą pieniądze, to rzeczywiście to zrobimy. No, to trzeba utrzymać też budżet, który jest potrzebny do realizacji zadań.
Jerzy Senowiec, Nowoczesna.
To i co będzie robił po październiku, to jeszcze tego nie wiadomo, więc tu niech nikt nie wyprzedza przyszłości. Ale wróćmy do pytania. Przecież my zapomnieliśmy o pytaniu, które brzmiało. Czy te zmiany podatkowe zahamują emigrację Polaków, młodych Polaków? Odpowiedź jest podwójna. Pierwsze, oczywiście każde zwolnienie podatkowe jest korzystne, bo ci, którzy zarabiać będą najniższą średnią krajową, czyli najniższą, przepraszam, płacę krajową, to zaoszczędzą tam około 120 zł. Ci, którzy się zbliżą do 5 tysięcy, bo tylko takiego pułapu dotyczą te zwolnienia, zarobią gdzieś 300 zł. I teraz odpowiedź na drugie pytanie. Czy ten argument spowoduje zatrzymanie młodych ludzi w Polsce? Oczywiście, że nie zatrzyma ani jednego młodego człowieka, dlatego że młodzi ludzie jadą za granicę nie dlatego, żeby zarobić 120 zł więcej, czy nawet 320, ale żeby zarobić 2 czy 3 razy więcej. I zupełnie inne okoliczności, inne argumenty i inne uwarunkowania powodują, że oni mogą zostać w Polsce. Ten gest ma znaczenie, bo każde zwolnienie, jak podkreślam, jest przyjemne, natomiast nie w kontekście wyjazdów zagranicznych.
Leszek Gajda, Porozumienie.
Tutaj no, usłyszeliśmy wszystkich wypowiedzi. Rzeczywiście każdy jest za tym, że każde zwolnienie z podatku jest dobre i to powoduje, że ta część osób, która korzysta z tego, jest zadowolona. I tutaj ja bym właśnie odniósł się do tych młodych ludzi, którzy rzeczywiście często ucząc się pracują i każda wtedy przysłowiowa złotówka jest na wagę złota, dlatego że oni najlepiej wiedzą, jak to spożytkować, a naprawdę mamy bardzo dobrą młodzież, bardzo ambitną młodzież, bardzo przedsiębiorczą, która radzi sobie świetnie i rząd wręcz powinien, ma nawet obowiązek taki, żeby sprzyjać i ułatwiać im możliwość rozwoju właśnie tutaj w Polsce, a nie za granicą.
Panie senatorze, proszę.
Ja tylko chciałbym dodać jedno zdanie. Każde jedno zwolnienie z podatku wzbudza analizę u każdego, szczególnie młodego człowieka. Natomiast zgadzam się to, co powiedział pan radny Jerzy Synowiec, że żeby zatrzymać, to trzeba trochę więcej popracować nad tym i być może jest to początek drogi i dojście do takiej ekonomicznej superaty dla tych młodych ludzi, że w niedalekiej przyszłości nie będzie im się opłacało wyjeżdżać. Ale myślę, że czekają nas
lata.
Ale ja myślę, że Platforma przedstawi program, w którym zatrzymamy wszystkich.
I to jest mądra uwaga na zakończenie, bo 13 lipca taki program wspólnie z
Nowoczesną. Szacuje się, że z Polski wyjechało 1,5 miliona młodych ludzi. Słowa premiera dźwięczą mi gdzieś tam w głowie, które w tym tygodniu wypowiedział. Premier powiedział tak, Morawiecki, cały czas jeszcze wierzę, że nasze programy, które będziemy wdrażać, a rozpędzamy się z nimi, doprowadzą do tego, że duża część z nich zdecyduje się wrócić. Tyle premier Mateusz Morawiecki.
Tak jest.
I to tyle, jeśli chodzi
o... Oby słowo stało się ciałem. Na razie jest słowo.
I to tyle, jeśli chodzi o Lubuskie Forum dzisiaj. Dziękuję Państwu pięknie. Senator Władysław Komarnicki reprezentował Platformę Obywatelską.
Dziękuję Panu za zaproszenie, Państwu za uwagę i życzę przyjemnego weekendu.
Sebastian Pięklowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
Jerzy Synowiec, Nowoczesna.
Dziękuję.
Leszek Gajda, Porozumienie.
Dziękuję bardzo, życzę wszystkim weekendu.
Jan Tafetek, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Do widzenia Panu, do widzenia Państwu.
Oraz Olimpia Tamczyk, Kukiz 15.
Dziękuję serdecznie.
Bogdan Sadowski, również dziękuję. Do usłyszenia.